i obserwujemy dzięki Pawłowi Bobołowiczowi sytuację na Ukrainie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj protesty na Ukrainie. Kilkanaście tysięcy ludzi protestowało. Przeciwko komu i przeciwko czemu?
Wczoraj na Ukrainie było obchodzone święto pokrowy, czyli święto opieki Najświętszej Bogorodzicy. To jest dzień, który jest wolny od pracy i dzień, w którym jest też obchodzony Dzień Obrońcy Ukrainy. Tradycyjnie odbywają się zawsze marsze patriotyczne, ale wczoraj te akcje miały charakter sprzeciwu wobec polityki prezydenta Zełenskiego, tej polityki, która przede wszystkim jest związana z próbą uregulowania konfliktu na Donbasie, czy też, jak mówi prezydent, zaprowadzenia pokoju na tym terenie. Wczoraj jedna z pierwszych akcji odbyła się bezpośrednio pod siedzibą prezydenta. Już w południe ponad kilkaset osób ułożyło taki mur z cegiełek, na których było napisane nazwy 150 miejscowości, które mogą pozostać w tak zwanej szarej strefie po tym, jak dojdzie do wycofania ukraińskich wojsk z tej linii przyfrontowej. Jest to jedno z ustaleń mińskich. No i właśnie ten element budzi wiele, wiele protestów. Ludzie nie chcą się na to zgodzić. Byli wczoraj pod siedzibą prezydenta. Mieszkańcy tych miejscowości mówili, że wycofanie ukraińskiej armii oznacza porzucenie ich i pozostawienie na pastwę tak zwanych separatystów. Ale po południu w ogóle doszło do jeszcze większego wydarzenia. Odbył się wielotysięczny marsz i wiec. Bardzo się różnią szacunki. Od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy uczestników te wydarzenia zgromadziły w centrum Kijowa. Uczestnicy przeszli przez cały Chreszczatyk na Majdan Niepodległości. Głównym hasłem, zresztą wypisanym na olbrzymim transparencie niesionym przez weteranów wojny rosyjsko-ukraińskiej, było hasło nie kapitulacji. Skandowano również hasła wskazujące na jedność całej Ukrainy, hasła przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, a także domagające się dymisji Andrija Bohdana, to szef biura prezydenta Ukrainy, który kilka dni temu stwierdził, że protesty, które wyraźnie nabierają na intensywności, że te protesty są opłacane, że uczestnicy dostają pieniądze. No i wczoraj oczywiście to był taki dodatkowy element, o którym krzyczeli uczestnicy, pokazując, że ich obecność tam ma charakter spontaniczny, że to jest wyraz sprzeciwu przeciwko Zełenskiemu, a nie chęć zarobienia jakichkolwiek pieniędzy. W tych protestach brały osoby, różne osoby, różne też siły polityczne, ale sam marsz nie miał żadnych symboli politycznych. Wiadomo, że organizatorzy wcześniej ustalili, że nie pojawią się flagi wskazujące, kto bezpośrednio bierze udział, jakie siły i partie polityczne biorą udział w tym marszu. To zresztą spowodowało, że oddzielnie wczoraj poszła Swoboda i Prawy Sektor. Oni zorganizowali swój marsz. A głównym hasłem tego marszu z kolei były kwestie związane ze sprzedażą ziemi. Taka ustawa jest teraz, ten problem stał się teraz kluczowym problemem na Ukrainie. Ukraina zastanawia się, czy znieść moratorium na sprzedaż ziemi, więc nacjonaliści poszli oddzielnie, a wiele tysięcy osób z hasłem nie kapitulacji poszło oddzielnie. Na Majdanie stanęła scena też. Ta scena stanęła dokładnie w tym samym miejscu, gdzie trwała w czasie rewolucji godności. Z niej przemawiały różne osoby, liderzy tego protestu, wielu działaczy, ale też właśnie przede wszystkim weterani tej wojny rosyjsko-ukraińskiej. Oni wczoraj zresztą byli bohaterami tego dnia. No i wyrażali swój sprzeciw przeciwko polityce Zełenskiego i tak zwanej formule Steinmeiera, czyli tym uzgodnieniom, które zapadły w Mińsku i które mają być potwierdzone na spotkaniu w tak zwanym formacie normandzkim, które miałyby doprowadzić do przeprowadzenia wyborów samorządowych na Donbasie i nadać szczególny status Donbasowi, który między innymi oznaczałby możliwość utrzymywania własnych sił porządkowych, a nawet prowadzenie pewnego rodzaju polityki zagranicznej. No i przede wszystkim te wybory, które miałyby się tam odbyć, to miałyby być wybory, które umożliwiłyby właściwie polityczne zafunkcjonowanie tych osób w całym systemie politycznym Ukrainy. W takiej formule, jak zostało to zaproponowane na tych rozmowach, Ukraińcy po prostu na to się nie zgadzają. Po tej oficjalnej części, gdzie to była olbrzymia liczba uczestników, myślę, że to był największy protest od roku 2014, który odbył się w ogóle w Kijowie, część uczestników przemaszerowała jeszcze na ulicę Bankową, czyli tam, gdzie się mieści siedziba prezydenta. Siedziba prezydenta została oklejona naklejkami nie kapitulacji, Donbas to Ukraina, Putin jest terrorystą. Tam też uczestnicy wznosili głosili hasła, które sprzeciwiały się polityce Wołodymyra Zełenskiego, ale mimo wszystko można powiedzieć, że protest przebiegał spokojnie. Nie było widać też jakichś potężnych sił policyjnych, które zazwyczaj do tej pory w poprzednich latach były od razu bardzo widoczne w takich tego typu sytuacjach. Zresztą w czasach prezydenta Poroszenki w ogóle nie można było podejść do siedziby prezydenta. Teraz bez żadnego problemu uczestnicy protestów mogą podejść pod samą siedzibę i tam wyrażać swoje niezadowolenie. I ostatecznie po kilku godzinach protestujący rozeszli się w ukraińskim Majdanie. Tym razem nie stanęły namioty. Protesty i akcje tego typu odbyły się na całej Ukrainie, co najmniej kilkadziesiąt miast, w kilku rodzaju marsze. I to wyraźnie wskazuje, że jednak ta akcja protestów, która narasta od ponad tygodnia, no ma taki charakter sprzeciwu coraz bardziej powszechnego. Zresztą jest to też odzwierciedlone w najnowszych badaniach, które wczoraj zostały opublikowane. Kijowski Instytut Międzynarodowy Socjologii poinformował, że spadła popularność prezydenta Zełenskiego. Pozytywnie odnosi się do niego teraz 66%, a miesiąc temu to było 73%.
Ale to nadal dużo. Pawle, pozostań na tej ulicy, na której stoisz, a my przez chwilę porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w Katalonii, bo tam zapadły bardzo surowe wyroki, zresztą niekomentowane przez Komisję Europejską, bo jak stwierdził któryś z komisarzy czy przedstawiciel komisji, Komisja Europejska nie komentuje wyroków sądowych. Niektóre komentuje, niektóre nie komentuje. Tam przywódcy tego ruchu niepodległej Katalonii dostali wyroki do 12 czy nawet do 13 lat więzienia. Przy telefonie jest pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Włoch i Hiszpanii z Pismu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Katalonia, czy tam jest już prawdziwa rewolucja?
Znaczy na pewno to jest to kolejny raz, są walki na ulicach i obydwie strony, zarówno manifestanci, jak i policja, stosują przemoc. Natomiast jaki jest problem z Katalonią? No przede wszystkim to jest tak, że nie wszyscy w tym regionie chcą niepodległości. Te siły są rozłożone mniej więcej 40 do 40, zwolenników i przeciwników. I to jest cały problem i cała tragedia tego regionu, że mamy jedną stronę, która bardzo by się chciała odłączyć i drugą stronę, która w ogóle tego nie bierze pod uwagę.
A jednocześnie mamy też problem z bardzo dużymi wyrokami sądowymi. Było referendum, był ruch na rzecz niepodległości Katalonii. Oczywiście Hiszpania nie chce być podzielona, niemniej wyrok 12 czy 13 lat więzienia dla osoby, która ma lat 69, to jest wyrok dożywocia.
Tak, to jest w zasadzie no tak jakby byli skazani do śmierci. Aczkolwiek w tym przypadku są jeszcze pewne możliwości, żeby ten wyrok złagodzić i pewnie one będą przedmiotem targów politycznych po wyborach listopadowych, które będą się w Hiszpanii, ponieważ po pierwsze po odsiedzeniu 1/4 wyroku Katalończycy, ci przywódcy mogą ubiegać się o zwolnienie warunkowe i w momencie, gdy od 2 lat przebywają w areszcie śledczym, no to już to zwolnienie mogłoby im przysługiwać za 1,5 roku. Po drugie, możliwe jest też, żeby zostali przeniesieni do zakładów półotwartych, w ramach których po prostu w tych więzieniach by nocowali. I jest jeszcze możliwość wnioskowania o ułaskawienie do rządu hiszpańskiego. To jest prawo z 1870 roku. Co prawda, żaden z liderów ani katalońskiej lewicy republikańskiej, ani drugiej partii Razem dla Katalonii wykluczają tą opcję, żeby złożyć taki wniosek, ale może go złożyć każdy obywatel, nawet anonimowa osoba i rząd wtedy może to rozpatrzyć, więc być może jeżeli Katalończycy będą potrzebni do sformowania rządu jesienią, to może się okazać, że takie ułaskawienie lub jakieś złagodzenie kary będzie brane pod uwagę.
Powiedział pan, że w Hiszpanii w listopadzie będą wybory, a mam wrażenie, że przed chwilą były wybory w Hiszpanii.
Dokładnie tak. 28 kwietnia odbyły się wybory, w wyniku których przez prawie 1,5 roku hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza negocjowała z partią Unidas Podemos i różnymi formacjami regionalnymi, ale było tu straszne takie, powiedziałbym, przeciąganie liny. Socjaliści chcieli, żeby ich rząd mniejszościowy był poparty przez te partie w zasadzie gratis. Natomiast Unidas Podemos chciało miejsca w rządzie i tutaj ze strony nie doszły do porozumienia, w związku z czym zapadła decyzja o rozpisaniu kolejnych wyborów na jesień.
To jak na tym tle polska demokracja wygląda na kwitnącą, stabilna większość, a jednocześnie wszystkie ugrupowania polityczne od lewa do prawa będą reprezentowane w polskim parlamencie. Jaki przewiduje pan rozwój sytuacji w Katalonii?
To wszystko zależy od tego, jak daleko posuną się protestujący. Jeżeli będzie eskalowała przemoc, jeżeli tutaj, że tak powiem, nie daj Boże, jakieś ładunki wybuchowe pójdą w grę. Pamiętajmy, że parę tygodni temu zostało aresztowanych 7 działaczy komitetów na rzecz Republiki. To jest taka spontaniczna, jest taka społeczna organizacja działająca na rzecz tej niepodległości i zostali aresztowani z jakimiś środkami do przygotowania materiałów wybuchowych, które podejrzewano, że mają być zdetonowane podczas obchodów tego referendum nielegalnego. Aczkolwiek strona katalońska twierdzi, że to były po prostu materiały do produkcji racji fajerwerków, więc tu są zdania podzielone. Ale jeżeli przemoc będzie eskalowała, no to wtedy Pedro Sanchez, premier Hiszpanii, może albo wdrożyć artykuł 155 Konstytucji i zawiesić autonomię Katalonii i przeprowadzić za parę miesięcy wybory w tym regionie. To jest pierwszy scenariusz. Tego domaga się od niego opozycja prawicowa, czyli Partia Ludowa, Partia Ciudadanos i Partia Vox. Może ewentualnie bez wprowadzenia tego artykułu zwiększyć siły policyjne, które w tym regionie się pojawią w celu uspokojenia sytuacji. Może wprowadzić stan wyjątkowy. Natomiast prawdopodobnie nie dojdzie tu szybko do dialogu. Do tej pory Sanchez preferował dialog z separatystami katalońskimi, ale taki zakładający pewne czerwone linie nie do przekroczenia. Takie jak właśnie niepodległość regionu, że mówił, możemy rozmawiać o zwiększeniu waszej autonomii, zwiększeniu finansowania Katalonii, mniejszych podatkach do rządu centralnego, natomiast o niepodległości nie ma mowy. I ja tutaj nie widzę takiej możliwości, żeby ktokolwiek w Hiszpanii na niepodległość tego regionu się zgodził.
A jak kibice Barcelony, czy mają jednorodną opinię, kiedy zbierają się na Camp Nou?
Zdecydowanie myślę, że większość tak. Pamiętajmy, że Espanyol Barcelona to jest taki klub, któremu kibicują Hiszpanie mieszkający tam, prawda, w regionie. Natomiast Barcelona jest klubem raczej skupiającym separatystów. Choć oczywiście no, trzeba pamiętać, że tak popularna drużyna swoimi sukcesami przyciąga całe spektrum kibiców, więc z pewnością jakaś milcząca część na tych trybunach osób przeciwnych niepodległości też się znajdzie.
Udało się odprowadzić dzieci do szkoły, udało się wystąpić w Poranku Wnet, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również, bardzo mi miło.
Maciej Pawłowski, ekspert do spraw Włoch i Hiszpanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest godzina 8:00.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Ochota na kawę budzi cię codziennie. Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie cię z twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amaguru, Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
Gazety są na stole, za chwilę przejrzymy tytuły najważniejszych polskich gazet, ale teraz wracamy na kijowskie ulice, gdzie jest Paweł Bobołowicz i niedokończona korespondencja z jednym pytaniem dodatkowym. Jakie są echa polskich wyborów w mediach ukraińskich?
Jeśli chodzi o polskie wybory, to wczoraj były może trochę mniej komentowane. Przypomnę jeszcze raz, że to był dzień świąteczny na Ukrainie. Te pierwsze komentarze, które się pojawiły, chociaż ja przewiduję, że dopiero one się pojawią w tym tygodniu w audycjach publicystycznych, ale pierwsze komentarze koncentrują się na dwóch elementach, że w Polsce będzie kontynuowana władza Prawa i Sprawiedliwości i bardzo często jest to określane, że jest to władza konserwatywno-patriotyczna. W niektórych mediach jest mowa o konserwatywno-nacjonalistycznej władzy w Polsce. No i podkreślany jest element wejścia do polskiego parlamentu Konfederacji i wskazywanie na prorosyjskość Konfederacji. To z kolei jest komentowane jako element, który może budzić obawy w stosunku do Ukrainy i że jest to no, coś nowego w przestrzeni polskiej, ale też pojawiały się wczoraj takie głosy, że należy zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło politykę wyważoną, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe i wyraźnie antyrosyjską, co oczywiście z perspektywy ukraińskiej jest rzeczą ważną. Nie mam przed sobą szczegółowych wyników, ale chciałem zwrócić uwagę na taki drobny fakt. Opowiadałem Państwu o wyborach w Komisji Wyborczej w Kijowie. Tutaj głosowało niewiele osób, bo było najpierw zarejestrowało się 400 osób, później ostatecznie ta liczba osiągnęła 500 osób, ale ciekawe jest, kto zajął pierwsze miejsce, no dlatego niestety muszę przeprosić, bo nie pamiętam szczegółowych wyników. Pierwsza była tutaj Koalicja Obywatelska, ale na drugim miejscu znaleźli się komuniści i to jest chyba wyraźnie ciekawe, jeżeli weźmiemy pod uwagę strukturę głosujących, kto głosuje w Kijowie. Mówiłem Państwu o tym, że przede wszystkim są to przedstawiciele instytucji publicznych, które funkcjonują w Kijowie, no i też część to oczywiście są przedsiębiorcy. Około 100 osób w tych wyborach zagłosowało na podstawie zaświadczeń ze swoich komisji, czyli 400 osób to są te osoby, które w jakiś sposób czasowo funkcjonują w Kijowie dłużej, czyli funkcjonują tutaj zawodowo i w dużym stopniu na pewno w organach związanych z administracją publiczną Polski.
Podobnie z tego, co pamiętam, podobny był wynik wyborów w Wielkiej Brytanii. Tam też Koalicja Europejska miała pierwsze miejsce, a drugie miejsce zajęła Lewica. Dopiero trzeci było Prawo i Sprawiedliwość, czwarta Konfederacja. Jedna informacja ważna, która nie padła w poranku, a powinna paść o godzinie 7:10. W ostatnim meczu polscy siatkarze pokonali Iran 3-0, mecz łatwy 25-18 i 25-16 i zajęli drugie miejsce, także są srebrnymi medalistami, przegrali tylko z Brazylią, na własne życzenie zresztą, bo ten mecz mieli właściwie już prawie wygrany, nie wiem czy oglądałeś ten mecz czy nie, ale w tym...
Nie oglądałem, ale też mam wiadomość sportową.
No to proszę.
Co prawda niezwiązaną z reprezentacją Polski, ale tym razem z reprezentacją Ukrainy. Wczoraj był mecz w eliminacjach do Euro 2020, Ukraina-Portugalia i Ukraina wygrała 2-1 i to jest oczywiście wielkie święto z tego powodu. Ukraińcy bardzo się cieszą, bo to oznacza, że tym samym Ukraina będzie grała w Euro 2020.
Zobaczymy, jakie będzie losowanie, bo polska reprezentacja też po zwycięstwie na Stadionie Narodowym też jedzie na Euro i też będzie walczyć o tytuł najlepszej drużyny w Europie, chociaż patrząc na grę polskiej reprezentacji specjalnych szans na to nie ma. Amerykańska Polonia zagłosowała za Prawem i Sprawiedliwością, tam drugie miejsce zajęła Konfederacja Polski, Konfederacja, nie KPN, tylko Konfederacja, z tego co pamiętam, drugie albo trzecie, w każdym razie dużo głosów dostała Konfederacja, 40. Dobrze, to szczegółów teraz nie podam, bo podam je błędnie. Przeczytać ci tytuły polskich gazet? I Państwu oczywiście również.
Z przyjemnością. Nie miałem jeszcze czasu, żeby przejrzeć dzisiaj internet. Wróciłem dosyć późno z tych protestów, także słucham z zainteresowaniem.
PiS miał apetyt na co najmniej 50%, a ma zwykłą większość na kilku mandatach i stracił Senat. To jest gazeta wyborcza, ale miała apetyt na co najmniej 50%, no ma 50% albo nawet, 50% w wyborach, a w wyborach nie dostał 50%. To prawda, w Sejmie ma 235 mandatów, to jest gazeta wyborcza, to ci zacytuję. Ze źródeł wyborczej w obozie władzy wiemy, że mimo zdecydowanego zwycięstwa w wyborach do Sejmu w partyjnej centrali przy Nowogrodzkiej w Warszawie panuje nastrój jaki? No, frustracji. To jest Agnieszka Kublik i Gazeta Wyborcza. Otworzę ją na drugiej stronie, bo dawno nie otwierałem, tak, zdjęcie trzech smutnych dżentelmenów, czyli premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Gowin i Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Takie twarze zafrasowane, ale to jest zdjęcie z Sejmu sprzed jakiegoś czasu. Druga strona Gazety Wyborczej. PiS traci monopol. Paweł Wroński. Teraz przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Lokomotywa dobrej zmiany jedzie dalej. Wybory parlamentarne. Górnicy odetchnęli. Zwycięstwo PiS w wyborach daje nadzieję na dalszą udaną restrukturyzację górnictwa i dodatkowe pieniądze na transformację śląskiego przemysłu. Górnicy obawiali się, że jeżeli opozycja wróci do władzy, znowu kopalnie będą zamykane, a ich pracownicy zwalniali, uważa ekonomista Andrzej Nowaczek. Grzegorz Schetyna największym przegranym. Ekolodzy słono opłacani za protesty. W całej Europie trwają protesty działaczy klimatycznych. Brytyjska gazeta ujawniła właśnie, że są za to dobrze opłacani. Wśród sponsorów znalazł się kontrowersyjny finansista George Soros. Rozpoczęła się gra o Senat. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Senatu zdobyło największą liczbę głosów, ale nie wystarczyło to do przejęcia kontroli w Izbie Wyższej. Aby rządzić w Senacie, PiS musi więc przyciągnąć na swoją stronę co najmniej dwóch polityków opozycji. Gazeta Prawna na pierwszej stronie o wyborach parlamentarnych głos na PiS oddało 8 milionów Polaków, ale partia nie będzie miała w nowym parlamencie tak łatwego życia jak w obecnym. I jeszcze Rzeczpospolita. PiS traci Senat i komfort rządzenia, to wiemy. PO. Wywiad z Bogdanem Zdrojewskim. PO mało czasu na reaktywację, mówi były szef klubu PO. Pan Zdrojewski dostał się do parlamentu tylko, czy do Sejmu, czy do Senatu. Chyba do Senatu i też w Senacie będzie jego żona Barbara. Także będzie taniej, jeżeli jeżdżą samochodem, będą mogli jechać jednym samochodem, a to zawsze oszczędność dla państwa. Prawda, Pawle?
Ale rzeczywiście, tak. Faktycznie,
a powiedz, ty
w
jesteś...
W ogóle można taki system zastosować.
Tak, my też zastosujemy taki system. Dzisiaj w poranku będzie występował jeszcze Piotr Bobołowicz, syn Pawła, ale to z kolei już nie będzie korespondencja dotycząca Ukrainy, tylko Ekwadoru, bo tam też jest miejsce zapalne. O tym państwu właściwie nie mówiliśmy w porankach, bo byliśmy skoncentrowani na polskich wyborach i to chyba zrozumiane. Pawle, przy jakiej jesteś ulicy?
A ja jestem znowu na swoim, no nie jest mój w pełni, ale na statku Bogdan Chmielnicki, czyli tutaj, gdzie jest hotel, z którego ostatnio korzystam. To jest, statek jest zacumowany przy ukraińskiej nabrzeżnej w porcie rzecznym na Dnieprze, także znowu dla państwa nadawałem znad Dniepru.
To zacytuję ci jeszcze pana Zdrojewskiego. Jest pan zawiedziony wynikiem Koalicji Obywatelskiej? Tak, i to bardzo. Nie było dla mnie niespodzianką sama porażka, lecz skala. Od kilkunastu miesięcy przestrzegałem przed takim scenariuszem, ale bez skutku. W tych wyborach w porównaniu z 2015 roku wszyscy zyskali. PiS, PSL, SLD, także Korwin, z wyjątkiem Platformy Obywatelskiej. Czego potrzebuje PO? Głębokiej zmiany. Lifting nie wystarczy. Błędy były popełniane już w wyborach samorządowych. I to liczne. Czyli ten los Grzegorza Schetyny no, jest pod znakiem zapytania, czy pozostanie szefem partii. Nie kołysze na statku?
Trochę kołyszę, nie tak mocno, ale jeżeli pozwolisz, zazwyczaj nie komentuję wydarzeń w Polsce, ale mając już taką okazję, gdy jesteśmy przy sprawach polskich, ja muszę powiedzieć, że osobiście jestem strasznie rozczarowany i jest mi przykro, bo obserwuję tą sprawę przecież od samego początku. To jest całe moje dorosłe życie i też jakieś moje zaangażowanie w sferę publiczną. Tak przykro, że wracają postkomuniści, czy właściwie komuniści w dużej części, wracają do polskiego parlamentu i to przyznaję szczerze, że wśród tych wyników, o ile inne dają mi się jakoś wytłumaczyć, to ten wynik jest dla mnie chyba najbardziej przykry. Oczywiście też nie jestem wielkim zwolennikiem żadnych prorosyjskich sił w polskim parlamencie, ale jednak powrót postkomunistów jest jakąś porażką tego całego okresu tak zwanej transformacji i to, że wracamy właściwie do momentu, z którego wyszliśmy.
Powiedział Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Jest godzina 8:12.